Chciałbym dzisiaj mówić o stawaniu w wyłomie na podstawie tekstu z Księgi Psalmów, rozdział 106, od 20 do 23 wiersza. Psalm 106, 20-23. Mówi Słowo Boże tak. Zamienili chwałę Boga swego na obraz wołu jedzącego trawę. Zapomnieli o Bogu, Wybawicielu swoim, który wielkich dzieł dokonał w Egipcie, cudów w krainie Chama, rzeczy strasznych nad Morzem Czerwonym. Przeto byłby ich wygubił, jak zamyślał, gdyby nie Mojżesz, wybraniec jego, który stanął w wyłomie przed nim, aby odwrócić gniew jego tak, aby ich nie wytracił. Biblia mówi kilka razy o stawaniu w wyłomie, w znaczeniu dosłownym. Najczęściej mówi o wyłomach w murze wokół Jerozolimy, która była oblegana, ale także w znaczeniu przenośnym, jak tu w Psalmie 106, bo przecież w czasach Mojżesza Izraelici nie mieli żadnego miasta, w którym mogliby się chronić, nie otoczyli się żadnym murem, który by ich bronił. Mojżesz nie stawał w wyłomie muru kamiennego, ponieważ murem wokół Izraela był Pan. Nie mieli innego muru, tylko mieli Pana. Jak wtedy, kiedy obecność Boża zstąpiła pomiędzy obóz Izraela a wojska Faraona, kiedy obozowali nad Morzem Czerwonym, także Egipcjanie nie mogli ich zobaczyć i nie mogli do nich się zbliżyć, bo obecność Boża tam stanęła murem. Pan był murem dla Izraela. Więc Mojżesz stawał w wyłomie w przenośni. Zresztą zobaczmy, co takiego zrobił Mojżesz dokładnie. Czytamy o tym w drugiej księdze Mojżeszowej w 32 rozdziale. Od 9 do 14 brzmi to tak. Rzekł jeszcze Pan do Mojżesza, patrzę na ten lud i widzę, że jest to lud twardego karku. Teraz mnie zostaw, żeby zapłonął mój gniew na nich. Wytracę ich, a Ciebie uczynię wielkim ludem. Lecz Mojżesz łagodził gniew Pana swego i mówił, dlaczegoż, Panie, płonie gniew Twój przeciwko ludowi Twojemu, który wyprowadziłeś z ziemi egipskiej wielką siłą i ręką potężną. Dlaczego to mają rozpowiadać Egipcjanie? W złym zamiarze wyprowadził ich, by pozabijać ich w górach i wytracić z powierzchni ziemi. Odwróć się od zapalczywości swego gniewu i użal się nad złem, jakie chcesz zgotować ludowi swemu. I 31, 32 wiersz tego samego rozdziału. Wrócił wtedy Mojżesz do Pana i rzekł, oto lud ten popełnił ciężki grzech, bo uczynili sobie bogów ze złota, a teraz racz odpuścić ich grzech. Lecz jeżeli nie, to wymasz mnie ze swej księgi, którą napisałeś. Mojżesz stanął w wyłomie, w duchowym murze, a nie w murze kamiennym. Ale nawet wtedy, kiedy Biblia mówi o wyłomach w murach kamiennym, to też ma to znaczenie duchowe, bo przecież Biblia to jest księga natchniona przez Ducha Świętego. Słowo Boże, które dane nam jest na dziś, nie po to, żebyśmy się nauczyli, jak się prowadziło oblężenie 3000 lat temu, ale jak mamy żyć dzisiaj. Jest to nasz pokarm duchowy. I nawet kiedy czytamy o tym, jak wróg oblegał miasto i próbował uczynić wyłom w murze Jerozolimy, to też ma dla nas przekaz duchowy. Na przykład taki, że taki mały wyłom w takim długim murze otaczającym całe wielkie miasto wystarczył, żeby upadło całe miasto. Mały wyłom, a upadało całe miasto i konsekwencje ponosili wszyscy jego mieszkańcy. To był rabunek, niewola, śmierć mieszkańców. I cierpieli wszyscy, a nie tylko ci, którzy stali i pilnowali muru w tym miejscu, w którym go nie upilnowali na przykład. Na przykład w drugiej Księdze Królewskiej mamy taką historię. 14-13 czytamy, że Jehoasz, król izraelski, więc tego Królestwa Północnego, pokonawszy w bitwie Judejczyków, bo się sami prosili, przybył do Jeruzalem i zrobił wyłom na 400 łokci w murze jerozolimskim, a zabrawszy wszystko złoto i srebro, wszystkie naczynia znajdujące się w świątyni Pana i w skarbcach domu królewskiego oraz zakładników, powrócił do Samarii. Wróg czyni wyłom, próbuje uczynić wyłom w murze po to, żeby kraść, żeby zrabować, żeby brać w niewolę, tak jak Jehoasz wziął zakładników. A to nie był jeszcze najgorszy wróg Jerozolimy. król Jehoasz. I tak samo jest w duchowym świecie. Ten, o którym czytamy w Ewangelii Jana 10:10, że przychodzi, żeby kraść, zabiłać i niszczyć, próbuje najpierw uczynić wyłom w duchowym murze, żeby mógł wejść do miasta, żeby mógł rabować, kraść, zabijać i niszczyć. Tak? Bo jest mur, który chroni miasto. A ponieważ on nie może wyszczerbić muru, który stawia Bóg, to próbuje doprowadzić do tego, żeby ci, którzy są wewnątrz muru, osłabili swoją obronę. Tak się dzieje. Żeby sami rozbroili swoją ochronę, żeby sami wystawili się na niebezpieczeństwo, bo duchowy mur nie broni nas przed nami samymi. Tak? Bóg pozostawia nam wolną wolę aż do końca. I czasem zdarza się tak, że to oblegani robią wyłom, bo są oszukani, zwiedzeni, przestraszeni, skuszeni po prostu do grzechu, jeśli mówimy już o duchowym murze. Skuszeni przez wroga, który czeka za murami i czyha, gdzie ten wyłom powstanie. Są różne przyczyny, są różne mechanizmy, jak do tego dochodzi, że czasem sami burzymy swoją ochronę od wewnątrz, ale sprowadzają się one do wspólnego mianownika, którym jest oddalenie od Pana i nieposłuszeństwo Bogu. Druga Księga Królewska 25 od pierwszego wiersza opowiada taką historię. W 9 roku jego panowania, w 10 miesiącu, 10 dnia tegoż miesiąca nadciągnął Nebukadnesar, król babiloński, wraz z całym swoim wojskiem pod Jeruzalem, oblekł je i usypał wokoło niego szańce. I miasto było oblężone aż do 11 roku panowania króla Sedekiasza. 9 dnia tego miesiąca, gdy wzmógł się głód w mieście i nie stało już chleba dla prostego ludu, zrobiono wyłom w murze miasta i król oraz wszyscy wojownicy uciekli w nocy bramą między dwoma murami obok królewskiego ogrodu, podczas gdy Chaldejczycy jeszcze otaczali miasto i skierowali się w stronę puszczy. Dalej czytamy, że Chaldejczycy zorientowali się rano, co się stało, puścili się w pogoń za Sedekiaszem, jego dworzanami, rodziną, dowódcami wojsk, za tymi, którzy uczynili sami wyłom i umknęli po nocy. Pojmali ich, wszystkich zabili. Zabili dzieci króla na jego oczach, a potem wyłupili mu te oczy, zakuli go w kajdany i powlekli go do niewoli babilońskiej. A dowódca gwardii króla babilońskiego wtargnął do miasta, spalił miasto, zburzył mury, zburzył świątynię, a cały lud wziął do niewoli. Więc ci, którzy uczynili wyłom i próbowali uciec, skończyli jeszcze gorzej od tych, którzy zostali i którzy z powodu tego wyłomu zostali skazani na pastwę wroga. I ten wyłom od wewnątrz zrobili sami oblegani, jak czytamy. Ale zrobili to ludzie, którzy już dawno przestali słuchać Boga. Król Sedekiasz i jego świta nie słuchali już Boga. Kiedy Bóg posyłał do nich proroka i mówił: wydałem już wyrok na Jerozolimę z powodu waszych nieprawości i zostanie ona wydana w ręce Babilończyków. Poddajcie się królowi babilońskiemu, a ocalicie życie. Bo to jest moja decyzja. To, co zrobili z Jeremiaszem, wrzucili go do cysterny, żeby go nie słuchać i żeby nikt go nie mógł słuchać, ponieważ nie byli gotowi na to, żeby poddać się wyrokowi Pana. Myśleli, załatwimy to po swojemu. Tak? Tyle razy już Jerozolima była oblegana i jakoś poszło. Nie poszło. Co czyni wyłom w duchowym murze? Łatwo się domyślić, że w duchowym murze wyłom czyni grzech. No, taki, powtarzać wam takie banały. Ale w Psalmie 106 czytaliśmy o tych grzechach, o różnych grzechach Izraela, które są tam wymienione, z powodu których Mojżesz musiał stanąć w wyłomie. Więc najpierw czytamy, że zapomnieli o jego czynach, o czynach swojego Pana i nie pokładali nadziei w radzie jego. To jest Psalm 106, 13 wiersz. Zapomnieli o czynach Boga, o tym, że to On wszystko sprawił i że na Jego radzie warto polegać. I nasuwa się pytanie, o czym wtedy pamiętali, kiedy zapomnieli o Nim? O czym wtedy myśleli? W czym pokładali nadzieję? Czyjej rady szukali i czyjej rady słuchali? Jeżeli czytamy drugą księgę mojżeszową, jak to było, to widzimy, że zajęli się sami sobą. Zajęli się sobą, zapomnieli o Bogu, ale pamiętali o sobie, polegali na swoich radach, robili to, na co mieli ochotę. A potem, kiedy już nie pamiętali, kiedy Bóg przestał być ważny, a społeczność z Bogiem rozluźniła się, wtedy zaczęły się następne rzeczy, o których czytamy dalej w Psalmie 106. Wtedy słabości biorą górę, wtedy pojawia się grzech. Tak? I tak właśnie było z Izraelem, że jak już zapomnieli o jego czynach, to czytamy dalej w 14 wierszu, dali upust pożądliwości, kusili Boga na pustyni, pamiętamy jak kusili szemraniem przeciwko Bogu, a kiedy dostali to, czego się domagali, to dalej czytamy w 16 wierszu, że unieśli się zawiścią przeciw Mojżeszowi. No i wreszcie wisienka na torcie. Uczynili sobie cielca ze złota i zamienili chwałę Boga swego na bożka, którego sobie uczynili. Zamiast oddawać chwałę Panu, oddawali chwałę złotu, jakkolwiek je tam uformowali. Wiersze 19 i 20. A wszystko to podsumowuje wiersz 21 tego psalmu, który mówi: zapomnieli o Bogu Wybawicielu swoim. Kiedy zapominamy o Bogu swoim Wybawicielu, to w naszym duchowym murze zieje wyłom. I jesteśmy w niebezpieczeństwie. Jesteśmy w wielkim zagrożeniu, bo po drugiej stronie muru nie jest pustka. Tam ktoś czeka. I co wtedy? Czy to już jest koniec? Czy przed nami już tylko rabunek, niewola i śmierć, jak to było z tymi miastami 3000 lat temu i nie tylko? Jak wtedy, kiedy oblegająca armia Babilończyków wtargnęła do miasta przez ten wyłom? Tak właśnie by się stało już w drugim rozdziale Biblii z Izraelem, gdyby nie Mojżesz, bo czytamy, że byłby ich wygubił, gdyby nie Mojżesz, który stanął w wyłomie. Halleluja. Co takiego zrobił Mojżesz? Czytaliśmy. Mojżesz modlił się o lud. Mojżesz prosił przed Panem za tymi, którzy zgrzeszyli. Mojżesz wstawiał się za tymi, którzy zapomnieli o swoim Bogu, zapomnieli o swoim Wybawicielu. Druga Mojżeszowa 32:11 czytamy, że Mojżesz łagodził gniew Pana. W 12 wierszu czytamy, że modlił się tak: odwróć się od zapalczywości swego gniewu i użal się nad złem, jakie chcesz zgotować ludowi swemu. Mojżesz prosił, aż w wierszu 14 czytamy, użalił się Pan. Pan się użalił na prośbę Mojżesza. To modlitwa Mojżesza wypełniła ten wyłom w duchowym murze wokół Izraela. Modlitwa wstawiennicza, modlitwa o grzesznika, żeby Bóg go ocalił. Dlaczego Bóg wysłuchuje modlitwy o grzesznika i go ocala? No taki jest Boży plan dla grzesznika, żeby go ocalić, a nie żeby go zgubić. Bóg nie czyha na grzesznika, któremuś się noga powinie. Nie dlatego Jezus przyszedł na świat i oddał swoje życie, żebyśmy zostali złapani za gardło za każdym razem, jak nam się noga powinie w duchowym znaczeniu. To nie jest Boży plan. Modlitwa o tych, którzy zapominają o swoim Wybawicielu, to jest stawanie w wyłomie. Modlitwa, żeby ich wybawił, pomimo że oni zapominają, że On jest ich Wybawicielem. Modlitwa o tych, którzy zapominają się modlić, żeby jednak ich wybawił, chociaż się nie modlą. To jest stawanie w wyłomie. Mojżesz stanął w wyłomie. A dlaczego Bóg wysłuchał Mojżesza? Bo Mojżesz miał z Bogiem społeczność. Mojżesz miał z Bogiem kontakt codziennie. Jeszcze zanim to się stało, jeszcze zanim trzeba było stanąć w wyłomie, Mojżesz już rozmawiał z Bogiem. Jeszcze zanim tamci zgrzeszyli, Mojżesz słuchał Boga i Mojżesz mówił do Boga. I Bóg znał Mojżesza. Więc kiedy Mojżesz zobaczył wyłom, to jakbyśmy tam przeczytali, najpierw zapłonął gniewem. Skutkiem tego gniewu było potrzaskanie tablic, które dał mu Bóg. Rzucił te tablice i zajął się czymś innym. Wziął w swoje ręce tego bożka, tam czytamy, że go spalił, zmielił na proch. Ten proch wrzucił do wody, kazał ludziom pić tą wodę. Tak? Był wściekły, swojego brata Arona wziął na dywanik. I jak mogłeś doprowadzić ten lud do tak wielkiego grzechu? Aron, ale to nie ja, oni by mnie chyba ukamienowali, tak? Przecież zobacz, jaki to lud, co oni są. Ale Mojżesz był rozgniewany na swojego brata. Ciebie tu zostawiłem. Ty byłeś za to odpowiedzialny. I spojrzał na ten lud, na który Aaron zwalał winę. I zobaczył, że rzeczywiście tam jest wielu, jak to czytamy, rozwydrzonych. Zobaczył, jak rozwydrzony jest lud. Nie było z kim rozmawiać. O, straszne rzeczy robił Mojżesz w tym gniewie. Kto jest za Panem? Zawołał. I ci z pokolenia Lewiego stanęli przy Mojżeszu. Mówi, przypaszcie miecze i ruszajcie przez obóz. I tych wszystkich rozwydrzonych, którzy mają Pana za nic i teraz oddają cześć temu bożkowi, rżnijcie. Straszne rzeczy zrobił w swoim gniewie Mojżesz. Ale za chwilę Mojżesz ochłonął i zrobił to, co robił zwykle. Przyszedł do Pana i stanął przed Bogiem, tak jak zwykł był. Takiego słowa używa Biblia o Mojżeszu, że on zwykł był. Czyli robił coś codziennie. I wołał do Pana, jak zwykł był to robić codziennie. Druga Mojżeszowa 33:7. Mojżesz zaś zwykł był zabierać namiot, rozbijał go sobie poza obozem, z dala od obozu. I 9 wiersz mówi, ilekroć zaś Mojżesz wszedł do namiotu, sług obłoku opuszczał się i stawał u wejścia do namiotu, a Pan rozmawiał z Mojżeszem. Niesamowite. Takie rzeczy były w życiu Mojżesza. Mojżesz miał społeczność, codzienną społeczność z Bogiem. Mojżesz miał namiot spotkania. Miał dokąd pójść, żeby się wstawić za ludem, bo był namiot spotkania w życiu Mojżesza. Mojżesz znał Boga, a Bóg znał Mojżesza. Bóg znał Mojżesza. I sam Bóg dał świadectwo, że to z tego właśnie powodu wysłuchał wstawiennictwa Mojżesza. Druga Mojżeszowa 33:17. Także o tę rzecz, o której mówiłeś, spełnię, gdyż znalazłeś łaskę w oczach moich i znam cię po imieniu. Mojżesz miał, że tak powiem, przyzwolenie i prawo od Pana Boga, żeby przyjść i się wstawiać. Po pierwsze dlatego, że to było zgodne z Bożym pragnieniem. Bóg jest sprawiedliwy. I jest napisane w innych miejscach, że musiałby wygubić, tak? Musiałby ich wygubić ze względu na swoją sprawiedliwość. Ale, że tak powiem, znalazł się ktoś, kto stanął w wyłomie i powiedział, jak chcesz ich wygubić, to zgub i mnie. Ale ja cię proszę, uratuj, tak? Wybacz, okaż łaskę. I Bóg w swojej sprawiedliwości mógł powiedzieć, okaże łaskę. Mój sługa Mojżesz wstawiał się za wami, okaże wam łaskę. I wszyscy, wszystkim ulżyło, włącznie z całym niebem. Bo jest napisane, że niebo się raduje bardziej z jednego grzesznika nawróconego niż z 99 sprawiedliwych. Tak? Ponieważ w Bożym planie nie jest zguba tego grzesznika. Ale Bóg pragnie jego nawrócenia, jego ocalenia. Więc Bóg chętnie wysłuchał Mojżesza i tym chętniej, że znał go po imieniu. Społeczność z Bogiem pozwala stanąć w wyłomie, a modlitwa człowieka, który ma społeczność z Bogiem, odbudowuje duchowy mur. To jest stawianie tego muru na nowo. I to jest to, co powinniśmy robić. Pielęgnować swoją społeczność z Bogiem, a kiedy widzimy wyłom, to stawać w tym wyłomie w duchu mojżeszowym. Tak? Stawać w tym wyłomie w modlitwie i wołać o tych, którzy są w niebezpieczeństwie. Bo nie jest tak, że a niech tam sobie, sam sobie winien jest, tak? Jak zapomina o swoim Bogu. Bo przez wyłom wtargnie wróg i ginie całe miasto. Konsekwencje się rozchodzą jak kręgi po wodzie. Więc nawet jeżeli nie ze względu na miłość do tego człowieka, który widzimy, że zapomina o swoim Bogu, to dla swojego własnego dobra, dla całego Kościoła warto jest stanąć w wyłomie i wołać. Tak? Panie, okaż mu łaskę. Panie, niech on się upamięta. Tak? Ja nie mówię o pudrowaniu grzechu, o zamiataniu pod dywan. Mojżesz tego nie robił, jak wam opowiadałem. Mojżesz potrafił się strasznie rozgniewać na grzech. To jest oczywiście inny temat, napominanie grzechu. Ale jeszcze żadne napominanie nie przyniosło efektu, kiedy jest to napominanie z pozycji wyższości, z pozycji, a nie mówiłem. Można skutecznie komuś pomóc, grzechu, kiedy przychodzisz do Niego z miłością. Kiedy ten człowiek, którego napominasz, rozumie, że robisz to, bo ci na nim zależy, a nie po to, żeby mu wbić szpilę. Bo to tylko rodzi odruch obronny. A ty to nie lepszy. Tak? A co ty się mnie czepiasz? Popatrz na tamtego. Ale jak przychodzisz do człowieka z miłością i mówisz, bracie, co się dzieje? Przecież to płakać się chce. Zobacz na to i na to w swoim życiu. To potrafi dotknąć i poruszyć i skłonić do refleksji. Myślę, że znamy i pamiętamy słowo na temat postu z księgi proroka Izajasza. Izajasza 58:6-8. Jest takie znane słowo na temat tego, jak Bóg widzi post. Przypomnijmy sobie po to, żeby pójść dalej. Izajasza 58:6. Lecz to jest post, w którym mam upodobanie, że się rozwiązuje bezprawne więzy, że się zrywa powrozy jarzma, wypuszcza na wolność uciśnionych i łamie wszelkie jarzmo. Że podzielisz twój chleb z głodnym i biednych, bezdomnych przyjmiesz do domu. Gdy zobaczysz nagiego, przyodziejesz go, a od swojego współbrata się nie odwrócisz. Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza poranna i twoje uzdrowienie rychło nastąpi. Twoja sprawiedliwość pójdzie przed tobą, a chwała Pańska będzie twoją tylną strażą. Bardzo się łatwo przyjmuje to słowo, kiedy myślimy tylko o ciele. Kiedy myślimy o tym człowieku w kontekście jego potrzeb ciała. Że on jest głodny, bo nie zjadł. Tak? Że jest spragniony, bo nie ma wody. Słuchajcie, kto dzisiaj jest spragniony, bo nie ma wody? Komu możesz dzisiaj usłużyć, dając mu szklankę wody? No wędrowcowi, nie wiem, komuś, to przyjdzie do ciebie do domu, daj mi szklankę wody. Ale nawet jak mu nie dasz, bo nie masz, albo pożałujesz, to on nie umrze z tego powodu. On pójdzie gdzie indziej się napije. To nie jest dzisiaj problem. Spójrzmy na to w kontekście duchownym. Kto wypuszcza na wolność uciśnionych i łamie wszelkie jarzmo, ale mówmy o duchu teraz, a nie myślmy o ciele. Podzielisz twój chleb z głodnym, bezdomnych przyjmiesz do domu. Myślmy o bezdomnych duchowo. To jest trudniejsze o wiele niż dać miskę zupy temu bezdomnemu fizycznie i powiedzieć mu, najadłeś się? Dobrze, no to teraz idź. Szukaj dalej domu. Ale zobaczmy, co jest dalej w tym wersecie, w tym miejscu. Od dziewiątego wiersza. To jest ten sam rozdział, to jest ten sam tekst z księgi Izajasza. Gdy potem będziesz wołał, Pan cię wysłucha, a gdy będziesz krzyczał o pomoc, odpowie, oto jestem. Czy nie tak było z Mojżeszem? Gdy usuniesz spośród siebie jarzmo, szydercze pokazywanie palcem i bezecne mówienie, myślmy o duchowych rzeczach teraz. Nie o jarzmie takim, jak tam o pańszczyźnie. Gdy usuniesz spośród siebie jarzmo, szydercze pokazywanie palcem. Patrzcie, co on zrobił. To jest. On się nazywa chrześcijaninem. A pamiętacie, co zrobił? A tu pisze, gdy usuniesz spośród siebie. Bezecne mówienie. Czym jest bezecne mówienie? Czy bezecne mówienie to nie jest mówienie przeciwko komuś? Niech nam się nie wydaje, że bezecne mówienie to jest wtedy, jak się komuś coś za przeproszeniem urwie. Gdy głodnemu podasz swój chleb i zaspokoisz pragnienie strapionego, wtedy twoje światło wzejdzie w ciemności, a twój zmierzch będzie jak południe. I znowuż nie myślmy o chlebie i o wodzie w kontekście ciała. I Pan będzie ciebie stale prowadził i nasyci twoją duszę nawet na pustkowiach i sprawi, że twoje członki odzyskają swoją siłę i będziesz jak ogród nawodniony, jak źródło, którego wody nie wysykają. Twoi ludzie odbudują prastare gruzy. Podźwigniesz fundamenty poprzednich pokoleń i nazwą cię naprawiaczem wyłomów, odnowicielem, aby w nich można było zamieszkać. Kiedy będziesz wołał, Pan cię wysłucha, kiedy będziesz krzyczał o pomoc, odpowie, oto jestem. Usuniesz spośród siebie jarzmo, pokazywanie palcem, mówienie przeciwko. Okażesz miłość tym, którzy kuleją, którzy słabną, zamiast ich wytykać palcem. Okażesz im miłość, trochę zrozumienia, Oprócz tego, że ich wszyscy napominają. Niech ich ktoś zrozumie, dlaczego tak się stało. Jakiej pomocy potrzebują, żeby z tego wyjść. Czasem to jest jakieś błędne koło, spirala. Jak możesz kraść w sklepie spożywczym? Ale nie jadłem już 2 dni. Po prostu wziąłem to, co leżało, nie mogłem się powstrzymać. Ale jesteś złodziejem, tak? Dobrze, pomóż mu znaleźć pracę, nakarm go. Jak zobaczysz, że pracuje, że ma co jeść, a dalej kradnie, o, tak, to powiesz, zrobiłem, co mogłem, ale on po prostu jest złodziejem. Wtedy, jak będziesz wołał i krzyczał o pomoc, to Pan wysłucha i powie, oto jestem. I nazwą cię naprawiaczem wyłomów i odnowicielem. Tego Bóg od nas oczekuje. I do tego nas wzywa Słowo Boże dzisiaj. Mojżesz stanął w wyłomie i to się Bogu spodobało. W Psalmie 106 Pan oddaje sprawiedliwość Mojżeszowi. Chwali Mojżesza za to, że stanął w wyłomie. Byłbym wygubił cały ten lud, ale Mojżesz stanął w wyłomie i wyprosił łaskę. I odwrotnie. Mamy przykłady w Biblii, kiedy tak się nie stało, kiedy ludzie nie stanęli na wysokości zadania. Tak? Ezechiela 13 rozdział. Bóg mówi w 3 wierszu, biada prorokom głupim. I dlaczego to im biada? 5 chyba wiersz. Nie weszli w wyłom i nie usypali kamiennego wału wokół domu izraelskiego, aby mógł się ostać wbitnie w dniu Pana. To jeszcze bardzo ogólnie. Nie wiemy, o co chodzi. Ale 22:30 księga Ezechiela dokładnie mówi, o co chodzi. Szukałem wśród nich męża, który by potrafił wznieść mur i przed moim obliczem stanąć w wyłomie, wstawiając się za krajem, abym go nie zniszczył. Lecz nie znalazłem. Dlatego musiałem wylać na nich swój gniew. Ich postępki zwaliłem na ich głowę. Musiałem, mówi Pan. Przychodzą Babilończycy i wezmą was w niewolę, mówi. I musiałem do tego dopuścić z powodu tego, że posyłałem do was proroków pokolenie za pokoleniem, a zabijaliście ich, nie słuchaliście ich. Mówiłem do was, dałem wam słowo, napominałem was jak mogłem, a wy nic. Musiałem wylać mój gniew, bo jestem sprawiedliwym Bogiem i musiałem wasze postępki zwalić na waszą głowę, ale winię za to tych, którzy nie stanęli w wyłomie, bo Mojżesz stanął. I Izrael się ostał. Bogu spodobało się to, co robił Mojżesz, a nie spodobało się to, co zrobili przełożeni Izraela w czasach proroka Ezechiela. Bóg szukał i Bóg dzisiaj szuka ludzi jak Mojżesz, którzy staną w wyłomie i wstawią się za grzesznymi, a nie tylko pokażą ich palcem. Żeby ci grzeszni nie zginęli. Taka była intencja Mojżesza. Panie, nie wygub ich. Czy potrafimy się wstawić za kimś, o kim wiemy, że sam sobie jest winien? Sam sobie jest winien. Ale Panie, Ty możesz go wyratować. Czasem potrafimy. O, palił całe życie, dzisiaj ma raka płuc, Panie. Ale już nie pali 3 tygodnie. Mamy współczucie. Ale czasem są takie rzeczy, że trudno nam się zdobyć na współczucie. I powiedzieć, Panie, wyratuj. Oszukiwał całe życie, a teraz go dopadli. No i ma za swoje. Tak? Mówię wam, że to trudne stawiać się za takimi ludźmi. Ale ja mówię o wstawianiu się za braćmi, za siostrami. Mojżesz się nie wstawiał za Faraonem. I za jego armią, za jego rydwanami. Panie, nie wygub ich, proszę, niech dopłyną do brzegu. Nie, bo Mojżesz się wstawiał za braćmi i siostrami, za swoim ludem. To chociaż na tyle jesteśmy w stanie się zdobyć, żeby stawać w wyłomie za braćmi i siostrami. Bóg nie szuka ludzi, którzy jak zobaczą wyłom, jak wyczują gdzieś słabość, upadek, To mają satysfakcję z tego, że pierwszy to zobaczył i wszystkim powie. Bóg nie szuka takich ludzi. Którzy jak zobaczą, że ktoś jest słaby, to jeszcze mu dołożą jarzmo. A jeszcze to powinieneś, a jeszcze tak trzeba, a jeszcze tu, a w ogóle to. Bóg nie oczekuje od nas, że jak zobaczymy trzcinę nadłamaną, to ją złamiemy bo mówi o sobie trzciny nadłamanej, ja nie złamię. Dlaczego ty masz łamać trzcinę, która należy do mnie, a ja jej nie złamię? Bo masz taką satysfakcję, że zobaczyłeś, że ktoś jest nadłamany? Bóg nie potrzebuje tropicieli wyłomów. Bóg potrzebuje naprawiaczy wyłomów. To jest Boże powołanie dzisiaj dla nas. To jest Boże Słowo. Mojżesz podobał się Bogu. Czy Hiob podobał się Bogu? Jak pamiętamy na początku Księgi Hioba, to przyszli synowie Boży przed oblicze Pana, a on się chwalił Hiobem. Mówi, zobaczcie na Hioba. On się nim chwalił, bo Hiob mu się podobał. A przypomnijmy sobie, co robił Hiob. Hiob stawał w wyłomie. Jak wtedy na przykład, kiedy składał ofiarę za grzechy swoich dzieci. Na wszelki wypadek. On nie wiedział, czy zgrzeszyli, ale Panie, wiem, że mieli imprezę. Nie wiem, co tam się działo, tak? Zabalowali do rana. W razie, gdyby coś tam złego zrobili, proszę przyjmij, to jest ofiara za ich grzech. Nie poczytaj im tej winy. Hiob nie wiedział, ale składał ofiarę za grzech swoich dzieci. Ale powiemy, dobra, to jego dzieci, tak? On kochał, czuł się odpowiedzialny. Jeszcze bardziej Hiob stawał w wyłomie, jeszcze dziwniej, jeszcze trudniej, za tymi swoimi tak zwanymi przyjaciółmi, których postawa rozgniewała Boga. A cóż oni takiego zrobili, że się Bogu nie spodobali? Przyszli do człowieka złamanego, do człowieka cierpiącego, nieszczęśliwego i przez 30 rozdziałów go oskarżali. Przekonywali go, tak, musiałeś zgrzeszyć, musiałeś podpaść gdzieś Panu Bogu, popatrz, to wszystko, co się stało, to się bez powodu stać nie mogło. Oskarżali go, że zawinił, że sam jest winien swojego nieszczęścia, swojej choroby, nieszczęścia swoich dzieci, biedy, nawet tego, że żona z nim gadać nie chciała. Tak? Sam jesteś sobie winien. No przyznaj, że to wreszcie, że sam jesteś sobie winien. A on mówi, ale co ja mam przyznać? Czy ci ludzie znali życie i znali serce Hioba? Może im się tak zdawało, bo mienili się wcześniej jego przyjaciółmi, ale okazało się, że nie, oni go nie znali, ale Bóg znał Hioba. Kłopot w tym, że przyszli go pocieszyć i zamiast okazać mu miłość, to oni się ubrali w togi adwokatów Pana Boga. Oni się ustanowili tam prawnikami bożymi, ale czy Bóg ich potrzebował za prawników? No chyba nie, skoro zmierziło go to, co oni wyprawiali. Wiecie, szukam dla siebie też lekcji z tej historii, jak ją czytam i widzę taką. Po pierwsze, nie osądzaj swojego brata, bo nie znasz jego serca. Jak widzisz, że grzeszy, to musisz mu o tym powiedzieć, bo do tego cię wzywa Słowo Boże. Jest to twoja odpowiedzialność, bo jeżeli tego nie zrobisz, to bierzesz na siebie odpowiedzialność za jego grzech. Może on nie wie, może on nie, może nie zwrócił uwagi, może uważa, że to nic takiego, ale ty wiesz dlaczego. Idź, powiedz mu, słuchaj, ale jest napisane tak i tak, to jest nie w porządku, musisz coś z tym zrobić. I dalej Słowo Boże pisze też w księdze Ezechiela, że jeżeli cię nie posłucha, to przejął odpowiedzialność za swój grzech. Sam sobie wtedy jest tym sterem, żeglarzem, ukrętem, sam sobie winien. Ale jeżeli nie zrobisz tego, to ciebie obarczy odpowiedzialnością, bo mu nie powiedziałeś. To prawda. Ale to nie znaczy, że mamy osądzać tego człowieka, którego serca nie znamy. Bo w innym miejscu jest napisane, że on ma swojego sędziego. On ma swojego Pana, którego sądzi. Zostaw to jego Panu, którego sądzi. Nie ubieraj tej togi adwokata Pana Boga, bo nie jesteś do tego powołany przez Pana Boga. On zna serce tego człowieka i on najsprawiedliwiej tą sprawę rozsądzi. Więc to jest po drugie. Nie, Bóg nie potrzebuje mnie za adwokata, ani za prokuratora. Jeżeli Bóg mnie powołuje, to nie na tropiciela wyłomów, ale na tego, który je odbudowuje. Na naprawiacza wyłomów, jak powiedział Izajasz. Więc po trzecie, kiedy zobaczę słabość, to tak, pójdę i porozmawiam z moim bratem, z moją siostrą, chociaż to jest niewygodne. Chociaż to jest trudne. Chociaż każdy by wolał tego nie robić, albo prawie. Ale to właśnie masz zrobić. Ale nie dokładaj tam obciążeń, gdzie on już jemu się nogi uginają. Tak? Czy Jezus nie zarzucił faryzeuszom i uczonym w piśmie, że nakładają na ludzi ciężary nie do uniesienia, a sami ich nie dotykają palcem? Jaki sens ma nakładać słabemu jarzmo, pod którym wiesz, że upadnie na kolana i dalej nie pójdzie? Chodzi o to, żeby podtrzymać, chodzi o to, żeby podnieść, chodzi o to, żeby pomóc, Ale czy nam zależy na tych ludziach? Bo właśnie jesteśmy tylko ludźmi i to jest naturalne. To gdzieś leży w naszym charakterze. Jakaś cicha satysfakcja. A, to tak nabroił, to teraz tak ma. Ale no, jutro to może ciebie dotyczyć. I dobrze by było, gdyby ktoś przyszedł. Gdyby ktoś stanął w wyłomie za ciebie. Gdyby ktoś stanął nawet w tym duchu, jak to Jadzia żartowała, nie lubię cię, ale się za ciebie modlę. Tak? Będziemy potrzebować nieraz takich, którzy nawet jak im się nie podoba to, co robimy, ale modlę się za ciebie, bo jesteś moim bratem. Nie podoba mi się to, co robisz, ale modlę się za ciebie. Trzciny nadłamanej nie złamie, powiedział Pan Jezus. Więc dobrze byłoby mieć taką postawę i nauczyć się tego, że kiedy zobaczymy wyłom, to nie wpuszczamy w ruch języka i nie pokazujemy palcem, ale raczej staramy się podnieść tego, kto upadł, zachęcić tego, kto osłabł, raczej przynieść chleb głodnemu i podać wody pragnącemu, Izajasza 58, duchowo pragnącemu. Tak? Okazać miłość w biedzie duchowej naprawdę jest trudniej niż okazać miłość w biedzie takiej cielesnej. Bo zawsze jest ten gdzieś w tyle głowy, a zasłużył, nie? I przede wszystkim, kiedy zobaczymy wyłom, chciałbym, żebyśmy umieli w nim stanąć, tak jak stawał Mojżesz. Żeby się wstawiać, żeby ocalić tych, którzy mogą zginąć. I żebyśmy byli przygotowani do tego, żeby stanąć w wyłomie, tak jak przygotowany był Mojżesz. Czyli dobrze byłoby mieć na co dzień taką społeczność z Bogiem, żeby w razie zobaczenia wyłomu móc stanąć i powiedzieć: Panie, ale ja Cię proszę. Panie, jak masz to wszystko, jak masz zniszczyć, to zabierz mnie razem z nimi. A mówi: czemu mam Cię zabrać? Podobasz mi się. Znam Cię po imieniu. Raczej ze względu na to, że mnie prosisz, okażę łaskę tym, którzy zgrzeszyli. Dam im jeszcze czas. Dam im jeszcze czas. Czy tak nie jest napisane w Nowym Testamencie? Że jeszcze Pan nie nadszedł drugi raz, bo jest łaskawy, bo daje ciągle czas tym, którzy jeszcze nie przyszli do Niego w uniżeniu. Bo nie jest Jego celem, żeby ich zgubić. Bardzo bym chciał, żeby Bóg mnie nazwał kiedyś naprawiaczem wyłomów, a jest to bardzo trudne wyzwanie. Ale wiem, że naprawiacze wyłomów podobają się Bogu. Więc czy warto podjąć takie wyzwanie? Bóg szuka mężów i niewiast gotowych stanąć w wyłomie, żeby wstawiać się za krajem, za kościołem, za zborem, za rodziną, żeby wstawiać się za człowiekiem. Żeby nie został zniszczony przez swój grzech i słabość ten, kto zgrzeszył. Bo Bóg pragnie nawrócenia i ocalenia grzesznika, a nie jego zguby. Cóż więc oznacza biblijnie stanąć w wyłomie? Czy człowiek wierzący, który gdzieś zobaczy grzech, tropi go, gromi grzeszników, obnaża wszelką słabość, marność, wszystkich ostrzega, uważajcie na tego, bo on jest taki, owaki. Czy to jest stawanie w wyłomie? Obawiam się, że jest kilofem. Stanąć w wyłomie to jest stanąć w obronie, a nie stanąć przeciwko. Stanąć w obronie. A stając w wyłomie stajemy w najlepszym towarzystwie. W towarzystwie Mojżesza, w towarzystwie Hioba i przede wszystkim i najważniejsze w towarzystwie Pana Jezusa, który stawał w wyłomie i który stanął raz na zawsze w wyłomie za mnie i za ciebie. Za mnie i za ciebie. Pan Jezus stanął i powiedział: Ojcze, ale ukaż mnie. Za tego Wojtka ja biorę karę na siebie. Cóż więc mamy czynić? Dbać o codzienną społeczność z Bogiem, tak? Czyli mieć swój namiot spotkania i w nim bywać, jak zwykł był Mojżesz. Namiot spotkania. Po to, żeby być zawsze wewnątrz duchowych murów. Więc dla dla swojego dobra własnego. W swoim interesie warto jest mieć namiot spotkania i w nim bywać, po to, żeby nie dopuścić do powstania wyłomów, żeby nie być podatnym na te kłamstwa, zwiedzenia, pokusy, na to, co ten, który chodzi za murami, próbuje gdzieś tam wsączyć, szeptać, tak jak czytamy w innym miejscu, że król asyryjski wysyłał posłańców, żeby ogłaszali pod murami: nie słuchajcie swojego króla Hiskiasza, tak? On wam źle mówi, ja wam mówię. Nie słuchać. Trzeba mieć społeczność z Bogiem, żeby nie słuchać tego, co tam z zewnątrz. Żeby nie dać się zwieść, tak jak król Sedekiasz i jego dworzanie. I żeby być gotowym stanąć w wyłomie i wołać do Pana wtedy, kiedy będzie taka potrzeba, a On wysłucha, bo zna ciebie po imieniu, z namiotu spotkania, który masz w życiu. Po drugie, kiedy zobaczymy wyłom, to ktokolwiek go uczynił, raczej zamiast tropieniem winnych to i pokazywaniem palcem, obnażaniem, osądzaniem, kto tam on znowu, to zajmijmy się raczej tym, żeby stanąć w tym wyłomie, żeby się wstawiać. Za tymi, którzy są słabi. Za tymi, którzy zapomnieli, co Pan uczynił, jak czytamy w Psalmie 106. Może za tymi, którzy może przestali polegać na radzie swojego Boga, zaczęli polegać na sobie. Za tymi, którzy zapomnieli o swoim Wybawicielu, jak tam jest napisane. Ale On nie zapomniał o nich. On nie zapomniał o nich. Bo On jest wierny na wieki. I On nie pragnie ich potępienia. Ale patrzy, czy jest ktoś, kto stanąłby w tym wyłomie. Bo stając w wyłomie, podobamy się Bogu jak Mojżesz, który przecież także wstawiał się za ludźmi, którzy szemrali przeciwko Niemu. Mojżesz, kiedy stawał w wyłomie i wołał do Pana: nie wygub, to wołał za tymi, którzy chwilę wcześniej wołali: a kimże jest Mojżesz i kim jest Aaron? Którzy chcieli go ukamienować parę razy. Jak Job, który wstawiał się nie tylko za swoimi dziećmi, ale wstawiał się za tymi, którzy go oskarżali bez racji. Jak Pan Jezus, który stanął w wyłomie i wstawił się nie tylko za Tobą i za mną, nie tylko za Szawłem, który prześladował Jego Kościół, ale czytamy, że nawet za tymi, którzy Go ukrzyżowali, On wstawił się i westnął: Panie, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Słuchajcie, musimy się modlić, bo to wszystko jest bardzo trudne, ale to jest w zasięgu ręki, bo to jest Boży plan, to jest Boże pragnienie. Tak mówi Boże Słowo, do tego nas dzisiaj Duch Święty zachęca. Jak nas zachęca, to nie bez powodu, ale dlatego, że możemy to zrobić, możemy to mieć. Powstańmy i proszę, módlmy się. Módlmy się do Pana, żeby rozmiękczał nasze serca. Panie, rozmiękczaj, dotykaj naszych serc, które są twarde, które tak łatwo wiedzą winę tu i winę tam, a tak trudno nam stanąć w wyłomie i wołać za tymi, którzy giną, abyś im wybaczył, abyś okazał łaskę, abyś ocalił. Panie, proszę, naucz nas chodzić codziennie do namiotu spotkania. Panie, nie do tego namiotu, który jest tu w obozie, ale do tego, który stoi poza obozem, do tego prywatnego, do tego, który mamy u siebie w naszych komorach. Panie, proszę, przypominaj nam codziennie, że czekasz tam na społeczność, że chcesz nas znać po imieniu, że chcesz w każdym dniu móc powiedzieć: tak, i tę rzecz wysłucham, o którą mnie prosisz, bo znam cię po imieniu, że zapraszasz do namiotu spotkania. Dziękuję ci, Panie, i proszę, wołaj nas tam mocno i połóż nam to w sercach. Niech nam na tym zależy, równie bardzo jak na wszystkich innych drobnych rzeczach, za którymi biegniemy w życiu, albo jeszcze bardziej. Panie, proszę, naucz nas stawać za tymi nawet, którzy grzeszą przeciwko nam. To najtrudniejsze jest. Modlić się o tych, którzy nam coś wyrządzili. Nie umiemy tego, Panie. Nie jesteśmy jak Mojżesz, jak Jezus. Tyle nam brakuje, ale jeżeli Tobie się to podoba, to prosimy Cię, żebyś nas tego nauczył. Prosimy Cię, Panie, żebyś nas o tym przekonał, że warto. Bo brakuje nam tego przekonania, ale Ty dzisiaj przekonujesz nas, niech to słowo dotnie naszych serc skutecznie, że warto westchnąć do Ciebie nawet za tymi, którzy nas oskarżali, którzy nas obwiniali, może fałszywie, którzy zrobili to i tamto przeciw nam. Panie, to potrzebujemy zmiany w sercach naszych, żeby móc tak stanąć przed Tobą, i o tą zmianę Cię prosimy. Dotykaj naszych serc. Zmieniaj nasze serca, Panie. Zmieniaj nasze myślenie, nasze nastawienie. i przejmij kontrolę nad nim, Panie. Niech Twój Święty Boży Duch nas prowadzi. Jeśli chcemy się poddawać prowadzeniu Twojego Ducha, iść za Nim i uczyć się, jak stawać w wyłomie. Jak stawać w wyłomie i być podobnym do Mojżesza, do Joba. Jak naśladować naszego Pana Jezusa Chrystusa, także stając w wyłomie. O to Cię prosimy w imieniu Jezusa. Wysłuchaj nas, Panie, zmiłuj się nad nami. Amen.